Pani Katarzyna Bugajska jest mamą Wojtusia, który jest z nami w studiu i na pewno się odezwie, więc go witamy serdecznie. Mały jest od grudnia 2017 roku objęty projektem od rehabilitacji do niezależności. Jak pani trafiła do fundacji?
Wojtuś jest dzieckiem ze skomplikowanej ciąży, z niedotlenieniem okołoporodowym. Od początku mieliśmy wiele wizyt u specjalistów, gdzie szukano oprócz tych nieprawidłowości właściwie wytłumaczenia, dlaczego Wojtuś pewne rzeczy, pewne gdzieś tam kwestie, no niestety rozwojowo nie doganiał rówieśników. I trafiliśmy do kończynki po pobycie diagnostycznym w 7 miesiącu życia w szpitalu, gdzie skłaniano się ku porażeniu mózgowemu i ślepocie u Wojtusia, ponieważ Wojtuś nie wykazywał żadnych reakcji wzrokowych, nie nawiązywał kontaktu z otoczeniem, ale nikt ze świata medycznego stricte nie potrafił nam wyjaśnić, dlaczego Wojtuś nie widzi, ponieważ de facto oczka nie były na tyle chore, nie była to tak aż duża wada wzroku. I szukając wytłumaczenia z polecenia, trafiliśmy do pani Ani, niejako będąc w momencie godzenia się, że nasze dziecko będzie niewidome, nie do końca wiedząc też na jakim podłożu, i dopiero u pani Ani dowiedzieliśmy się właśnie, na czym polega problem, że jest to nie tyle choroba samego oczka, samych oczek, tylko problem z przetwarzaniem do mózgu informacji wzrokowej, czyli mózg Wojtusia nie rozumiał na skutek niedotlenienia okołoporodowego i komplikacji ciążowych tego, co widzi oczko. Także tak.
I jaką diagnozę postawiła pani Ania?
Zaburzenia korowe widzenia.
I są jakieś szanse?
Szanse, już mamy efekty. Szanse to właśnie poznaliśmy w grudniu zeszłego roku. Dziś już mówimy o efektach, które są zdumiewające, których się nie spodziewaliśmy. Wojtuś korzysta oczywiście z okularków. Ten wzrok jest w pewnym sensie upośledzony, ale tu na pewno już nie mówimy o całkowitym niewidzeniu, tak jak to było stwierdzone około roku temu. Początkowo rzeczywiście Wojtuś reagował na światło. Była reakcja na światło, natomiast z nami w ogóle nie było kontaktu wzrokowego. Nie wyciągał rączki po zabawkę, nie zmierzał do przedmiotu. Wojtuś też ma...
A teraz pięknie na panią reaguje.
Tak. Wojtuś też ma porażenie mózgowe, więc też ruchowo jest ograniczony. Natomiast teraz, gdy widzi, ma tą motywację, żeby gdzieś po zabawkę sięgnąć. Także to na pewno wpływa na cały obszar jego zachowań i jego rozwoju. To, że właśnie ten wzrok... odzyskaliśmy, czy nauczyliśmy, pani Ania właśnie nauczyła Wojtusia widzieć, nauczyła mózg Wojtusia rozpoznawać to, co po prostu widzi oko.
Kiedy otrzymała pani propozycję przystąpienia do projektu realizowanego przez Fundację Promocja Zdrowia, to co? Potraktowała to pani jako szansę, czy powiem nieładnie, zawracanie głowy?
Nie, zdecydowanie jako szansę i zdecydowanie jako furtkę do jakiejkolwiek przyszłości swojego dziecka, ponieważ przy problemach ruchowych, które już na tamten moment mieliśmy stwierdzone, problem ze wzrokiem, czyli ewentualna ślepota, o którą Wojtek był podejrzewany, wydawała się dla nas już kompletnym dramatem, bo jak funkcjonować, jak dziecko ma funkcjonować przy porażeniu mózgowym i przy jeszcze deficycie wzrokowym, prawda? Więc nie zastanawialiśmy się, zaangażowaliśmy się do projektu i jak najbardziej byliśmy otwarci na wszelkie działania. Początkowo ta rehabilitacja była bardzo intensywna i też dostaliśmy instruktaż, jak pracować w domu.
No właśnie, co otrzymaliście w ramach tego projektu?
Przede wszystkim dominującą formą terapii była właśnie terapia tyflopedagogiczna, gdyż to był nasz największy na ten moment problem, bo ruchowo już byliśmy w innym ośrodku w rehabilitacji, natomiast wzrokowo nikt nam nie umiał pomóc, nikt nie umiał zinterpretować do końca tego problemu, który ma Wojtek. I ja szczerze powiedziawszy też nie wiedziałam, gdzie się udać, także tak jak już wcześniej wspomniałam, z polecenia. I w ramach tego projektu właśnie zaczęliśmy intensywnie pracować. Na początku były to zajęcia polegające na reakcji na światło. Również naszą przestrzeń domową przeorganizowaliśmy wedle wytycznych, które otrzymaliśmy od pani Ani Okupińskiej. I czy to okres świąteczny, czy to zbliżała się już Wielkanoc, my funkcjonowaliśmy z lampkami choinkowymi, z elementami odblaskowymi. Również mój starszy synek bardzo się zaangażował i gdzieś tam wszelkie elementy zabawowe realizował też z młodszym braciszkiem. No i oprócz tego otrzymaliśmy też w ramach projektu Wsparcie logopedyczne, również ukierunkowane na problem wzrokowy, elementy integracji sensorycznej, terapię ruchową, masaż Chantala i wszystko w atmosferze takiej życzliwości i naprawdę przyjaznego podejścia do Wojtusia, tudzież oczywiście wiele jakichś takich typowo formalnościowych wskazówek, z którymi też ja jako postawiona przed nagłą sytuacją, no nikt się nie spodziewa też dziecka niepełnosprawnego, prawda? I nie
Czyli
przygotowuje się na to.
Poradnictwo prawne też było.
Też, takie formalne, instytucjonalne, jak najbardziej.
Pani Aniu, mama otrzymała taką nadzieję u was, że może pomóc swojemu dziecku. Przestała być bezradna.
Czy nadzieję? Realne spojrzenie na niepełnosprawność dziecka. W ośrodku Koniczynka, którym kieruję, w tym roku wdrożyliśmy do monitorowania postępów i do pracy terapeutycznej międzynarodową klasyfikację funkcjonowania niepełnosprawności ICF. Chcemy działać wedle standardów europejskich i oceniając funkcję organizmu przez pryzmat właśnie uszkodzenia tej struktury, bardzo często daje nam to troszeczkę inny obraz tej niepełnosprawności. I w przypadku Wojtusia uszkodzeniu nie uległo oko, nie uległa struktura gałki ocznej. Ona była prawidłowa. W badaniach medycznych, które dostarczyła pani Kasia na spotkanie, wynikało, że jest tarcza nerwu wzrokowego bladoróżowa, że jest szansa na to, żeby pobudzić to widzenie. Tak naprawdę problemem w funkcjonowaniu był układ nerwowy, który został porażony i to układ nerwowy trzeba było wspomagać poprzez stymulację widzenia, poprzez stymulację...
Trochę podrażnić.
Tak, poprzez stymulację układu nerwowego, masaż, gimnastykę, pobudzanie budowy połączeń neuronalnych i tworzenia się nowych neuronów w mózgu, udało się to widzenie wypracować. W tym momencie Wojtuś w świetle dziennym już reaguje na kolorowe zabawki, potrafi zauważyć twarz z odległości około 15 cm. I ta funkcja, ta umiejętność patrzenia jest tą czynnością, którą chcemy wypracować, czyli to świadome posługiwanie się wzrokiem celem odbioru bodźca wzrokowego.
Tutaj jest ważne, bo lekarze mają inny sposób patrzenia na pacjenta, czy widzenia tego pacjenta, jego problemów, mówię tutaj o małym Wojtusiu, a wy w Koniczynce jeszcze inaczej na to patrzycie.
Punkt widzenia lekarzy wcale nie jest zły. Lekarz ocenia stan medyczny, natomiast stan medyczny Wojtusia był jednoznaczny. Brak reakcji wzrokowej na światło. Natomiast...
Tylko lekarz może to rozwiązać poprzez leczenie medykamentami, operacje.
Tak, a tutaj operacja nie była możliwa.
Lampek choinkowych.
No nie tylko. To są programy do stymulacji widzenia. Pracujemy na programie Natalii Baragi. Jest to program rozwijania percepcji wzrokowej. W Polsce niestety niedostępny, ale czekamy na edycję, ponieważ Polski Związek Niewidomych, Zarząd Główny w Warszawie będzie chciał wydać kolejną edycję tego programu i już jesteśmy zapisani na liście, żeby po prostu go posiadać. To ta metoda, którą pracuję, wykorzystywałam w pracy w Związku Niewidomych, uczyłam się jej na studiach, więc elementy programu Natalii Baragi jak najbardziej stosujemy, natomiast sam program jest już niestety w Polsce niedostępny, ale to są też programy usprawniania percepcji wzrokowej, które są dostępne na rynku polskim, to są testy i plansze Lea Hivarinen, to są testy do stymulacji widzenia centralnego, do uczenia fiksacji dziecka, więc to są te umiejętności, które dziecko musi wypracować, żeby móc posługiwać się wzrokiem.
Mama z Wojtusiem znalazła się w projekcie od rehabilitacji do niezależności. Jest to projekt finansowany przez PFRON.
Projekt od rehabilitacji do niezależności realizowaliśmy przez ostatnie 2 lata. W tym roku jest druga edycja, projekt o tej samej nazwie z dwójeczką. Obecnie zawarta została umowa na realizację tego projektu przez okres 3 kolejnych lat. Ten rok jest pierwszym rokiem i w kolejnych 2 latach również będziemy go realizować.
Co to oznacza dla Wojtusia?
Oznacza to, że przez kolejne 3 lata będzie miał stałe wsparcie rehabilitacyjne, bo jest to projekt kierowany do 80 osób niepełnosprawnych i dzieci, i dorosłych. i osoba, która weszła do programu w tym roku do nas, przez kolejne 3 lata w tym programie uczestniczy.
Ja wiem, że trudno jest to określić, ale jak długo Wojtuś będzie potrzebował waszego wsparcia?
Nie jestem w stanie tego określić.
Ja domyślam się.
Dlatego, że Wojtka wzrok się dopiero rozwija. On jeszcze nie siedzi samodzielnie, mimo tego, że już osiągnął ponad 1,5 roczku. Nie dźwiga się samodzielnie, jest obniżone napięcie mięśniowe cały czas. Uczy się dopiero chwytać, przekładać z rączki do rączki, więc ten rozwój opóźnienia jest cały czas...
Czy tą rehabilitację, która dotyczy innych uszkodzonych narządów, też u was jest realizowana?
Tak. Prowadzimy terapię ręki, prowadzimy terapię ruchową, jest terapia logopedyczna, neurologopedyczna. Dzieci z dysfunkcją słuchu mają również wsparcie surdopedagoga i surdologopedy. Dzieci z dysfunkcją wzroku mają dodatkowo rehabilitację wzroku, terapię tyflopedagogiczną i orientację przestrzenną, ale są też zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych, z terapii zajęciowej, treningi pamięci, sposobów uczenia się.
Dzieci podobne do Wojtka mają szansę uzyskać samodzielność na swoim poziomie. Nie mówię, że taką pełną samodzielność, ale jednak gdyby nie był objęty rehabilitacją, no nie byłby aż tak, nie miałby szans na samodzielność.
To są dzieci, które wymagają w tych pierwszych latach bardzo dużego wsparcia. Wsparcie w postaci 1 czy 2 godzin tygodniowo to jest bardzo mało. Rodzice muszą też być przygotowani do tego, żeby wspierać dziecko w domu. Więc rodzic, który przychodzi do nas, przede wszystkim jest podczas zajęć z dzieckiem, uczy się wykonywania poszczególnych zadań, ćwiczeń z dzieckiem, obserwuje zajęcia i powtarza je w domu. Wtedy możemy mówić o efektach rehabilitacji, jeżeli jest to faktycznie rehabilitacja taka kompleksowa i w domu, i w ośrodku. Staramy się prowadzić instruktaż. Ośrodek nie byłby ośrodkiem, gdyby nie cudowni terapeuci, wspaniała kadra, która jest zaangażowana w pracę, która chce dawać z siebie jak najwięcej i przede wszystkim chce wspierać osoby niepełnosprawne. I no, tutaj ogromny ukłon w stosunku do moich współpracowników, kadry. To są również masażyści, to jest protetyk słuchu, który zajmuje się doborem aparatów słuchowych, robieniem wkładek głośnych, więc dzieci i dorośli, którzy trafiają do nas z uszkodzeniem słuchu, mają również wsparcie audioprotetyka, ale jest również okulista i optyk, który dobiera pomocy optyczne. Staramy się o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na stworzenie ośrodka rehabilitacji osób niewidomych. Już jesteśmy po pierwszych spotkaniach, przygotowujemy ofertę i rozpoczęliśmy standaryzację ośrodka do standardów ISO 9001-2015. Standaryzacja ma się zakończyć zgodnie z planem z końcem lutego 2019 roku i będziemy chcieli tą rehabilitację niewidomych, słabowidzących prowadzić w ramach świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Ważne są właśnie te umiejętności menedżerskie, umiejętności pisania projektów, bo za projektami i za tymi wszystkimi działaniami stoją pieniądze, a dzięki tym pieniądzom udaje się realizować właśnie te wszystkie działania rehabilitacyjne czy doradcze dla osób, które poszukują pracy.
Tak, umiejętność pisania projektów jest ważna, ale myślę, że dla mnie takim bardziej wytycznym był sam fakt doświadczenia tej niepełnosprawności. Od początku tak naprawdę, bo wśród moich znajomych miałam dużo osób z niepełnosprawnością. Później aktywizacja mojego członka rodziny też dała mi duże doświadczenie w zakresie poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne. Wiem, jakie to jest trudne i jak trudno znaleźć pracę zgodnie z kwalifikacjami. Natomiast, żeby osoba niepełnosprawna była niezależna, żeby mogła w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, to przede wszystkim należy jej wsparcie zapewnić na tym starcie, w tym wczesnym wieku, po to, żeby ją przygotować do uczestnictwa w tym życiu społecznym.
Im więcej poświęcimy dziecku, tym łatwiej nam będzie pracować potem z osobą dorosłą.
Dokładnie.
Niepełnosprawną dorosłą. Dziękuję paniom za przybycie do studia i za te ciekawe rozmowy. Myślę, że usłyszą nas osoby, które dzisiaj są takim poczuciu beznadziei, a być może właśnie w Koniczynce czy w Fundacji Promocja Zdrowia znajdą swoje miejsce i znajdą pomoc. Gośćmi pożytecznych były Ania Kupińska, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Koniczynka. Ośrodek działa w ramach Fundacji Promocja Zdrowia, a także uczestniczki projektów realizowanych przez Fundację, pani Joanna Kołowiecka i Katarzyna Bugajska, mama Wojtusia, który był słyszalny podczas programu. Zapis naszej rozmowy jak zawsze trafi na stronę internetową Radia Szczecin. Przypomnę adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni do zakładki podcasty.